Bardzo się cieszę, że możemy spotkać się w ten poranek tutaj w zborze, aby porozmawiać, porozważać Słowo Boże, znaleźć jakąś inspirację. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Bo dzisiaj chciałbym zaprosić nas do takiej, no nie wiem, refleksji nad tym, co mógłbym podarować Jezusowi na urodziny. No słuchajcie, no wszystko dobrze. Wiem, że prezenty rozpakowane. Wszyscy na pewno się cieszą, ale jak to jest, że w urodziny Jezusa my dostajemy prezenty, co? Zawsze mówię swoim dzieciom, że coś jest zupełnie na odwrót, ale nie do końca, wiecie, dlatego, że Jezus po prostu zawsze nas obdarowuje. I Jego urodziny również są, moglibyśmy powiedzieć, dobrym pretekstem do tego, aby nas błogosławić. Bo w końcu, co mamy, czego wcześniej byśmy nie otrzymali? Ale tak, gdybyśmy się pokusili o taką refleksję, co mógłbym podarować Jezusowi na urodziny, to przyznajcie, czy byłoby to proste? Myślę, że warto by było trochę wytężyć się i pomyśleć o tym. I to jest dobra okazja, myślę, również dzisiejszego poranka. Bo w końcu jednak, kiedy śpiewamy puste ręce przynoszę przed Twój, Panie, tron, to wszystko dobrze. Ale wiecie, no niekiedy staniemy przed Panem, aby zdać sprawę z tego, jak wyglądało nasze życie. Nie wolno nam przyjść wtedy z pustymi rękami. My, kiedy przychodzimy w modlitwie i w ten sposób dajemy wyraz, Panie, co mam, czego bym nie otrzymał? Panie, włóż to, co chcesz w moje ręce, abym uczynił z tego właściwy pożytek. To tak, ale nie wolno nam w żadnym razie stanąć przed Bogiem z pustymi rękami. Nie wolno nam nawet przyjść do Niego z tą samą wartością, którą otrzymaliśmy od Niego. Jeżeli przyniesiemy Mu dokładnie to, co otrzymaliśmy, to nie otrzymamy pochwały. A dlatego chciałbym, żebyśmy się zastanowili. Ta lista to jest tylko propozycja. Zachęcałem, abyśmy przy wigilijnym stole udali się w taką wycieczkę po Biblii, szukając przykładów tego, w jaki sposób, czy w jakich okolicznościach, czy jakie to historie mówią o tym, że pyszni zostali rozproszeni, bo Bóg udaremnił ich niecne plany, tak? Albo żebyśmy szukali w Biblii historii, gdzie jest mowa o tym, że Bóg strąca z tronów królów, a wywyższa uniżonych, poniżonych. Oraz trzecia kategoria, żebyśmy poszukali historii, gdzie pragnący, łaknący są nasyceni, a bogaci, którzy niczego nie potrzebują, ponieważ polegają na tym, kim są i co mają, odchodzą odprawieni z niczym. Mam nadzieję, że taką wycieczkę gdzieś wykonaliśmy, albo jeszcze wykonamy przez te święta. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zastanowili, co ja mógłbym ofiarować Jezusowi. Bo jednak, gdy mędrcy ze wschodu przyszli do Betlejem, złożyli mu coś w darze. Złoto, kadzidło i mirrę. Złoto ze względu na jego godność królewską. To był dar właściwy dla króla, tak? A też po prostu zabezpieczenie na te wszystkie sytuacje, które, wiecie, miały się wydarzyć. I okazało się to być naprawdę zbawienne, że mieli te pieniądze, aby wyjechać do Egiptu i tam żyć, między innymi, prawda? Kadzidło jako godność kapłańską, ponieważ Jezus jest arcykapłanem. I w końcu mirrę ze względu na jego śmierć, bo urodził się po to, by umrzeć. I nie tak jak my. Rodzimy się, by umrzeć, ale urodził się, aby umrzeć za nasze grzechy. A więc co mógłbym przynieść Jezusowi w prezencie? Co mógłbym Mu dać? Co mógłbym Mu ofiarować, wiedząc, że sprawi Mu to przyjemność? Jak myślicie, czy sprawiłaby Jezusowi przyjemność, sprawiłby Jezusowi przyjemność kosz owoców? Sprawiłby czy nie? Dziękuję. Posłuchajcie, pod warunkiem, że byłby to owoc Ducha Świętego. Zgodzicie się? Pod warunkiem, że byłby to owoc opamiętania. Pan Jezus, kiedy Jan schodzi ze sceny dziejów, Jezus wchodzi, można powiedzieć, w swoje miejsce, Jan ustępuje, jest powiedziane, że głosi Ewangelię i wzywa, opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii, a u Jana to oznaczało, wydawajcie owoce godne opamiętania. I cóż to znaczyło? Jak jesteś żołnierzem, nie pobieraj nic więcej ponad żołd, prawda? I tam mamy wiele innych przykładów i wiemy, że po prostu chodzi o przemienione życie. Ale kiedy czytamy Galacjan 5 rozdział i może spójrzmy tam do Słowa Bożego i czytamy o owocu Ducha Świętego, to widzimy, że chodzi o coś bardziej, Paweł wskazuje coś dokładniej i ma na myśli po prostu przemieniony ludzki charakter. Jestem przekonany, że jeżeli chcielibyśmy ofiarować Bogu nasz przemieniony charakter, który jest dowodem Jego mocy, Jego działania w naszym życiu, to będzie to wspaniały prezent dla Jezusa. Wiecie, nie ma nic gorszego czy przykrego, kiedy chrześcijanin mówi, ja się nie zmienię, bo już taki jestem. Prawda? I czytamy w Galacjan w 5 rozdziale, owocem ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i wstrzemięźliwość. I wszystkie te rzeczy są cechami charakteru, nawet te na początku, które mówią miłość, radość i pokój, bo one mówią o pewnej decyzji, że będę kochał, będę źródłem radości dla Pana i dla innych, będę niósł pokój i ogłaszał ten zaprowadzony przez Boga, tak? A więc myślę, że przemieniony charakter sprawiłby wielką radość naszemu Panu, gdybyśmy to złożyli Mu w ofierze. No ale to jedna rzecz. A co powiecie na to, czy Panu Jezusowi sprawiłaby radość wykwintna szata? Nie wiem, czy wiecie, ale Jezus nosił szczególną szatę. Jest powiedziane, że Jego szata, którą nosił, ta podstawowa, była tkana cała od góry do dołu, nie składała się z kawałków. A to była droga szata, wyjątkowo cenna, byśmy powiedzieli, wysokiej jakości ubranie. No i jeżeli dobrze orientujemy się w tej kulturze, to wiemy, że prawdopodobnie to była jedyna szata Pana Jezusa, ponieważ oni nie mieli szafy, tak jak my, wiecie, z ilomaś tam szatami. A już na pewno mieli przynajmniej jeden maksymalnie płaszcz. Czy przydałaby mu się odświętna szata? A myślę, że tak. Pod warunkiem, że będzie to życie wypełnione sprawiedliwymi uczynkami świętych. I w Księdze Objawienia, w 19 rozdziale, w wersecie 8, czytamy takie słowa. Dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Myślę, że życie wypełnione sprawiedliwymi uczynkami, czyli uczynkami wynikającymi z tego, co mówi mi Słowo Boże i tego, co jest miłe Bogu, byłoby miłe Jezusowi Chrystusowi. I gdybyśmy Mu to przynieśli w darze, z pewnością ucieszyłby się z takiego daru, z takiego prezentu. No dobrze, a jak myślicie? Czy naczynie do celów zaszczytnych? Takie wiecie, wyjątkowa zastawa sprawiłaby mu radość. Jestem przekonany, że większości z nas sprawiłaby ona radość. Jezusowi również, pod warunkiem, że byłoby to doprowadzone do końca proces uświęcenia w naszym życiu. I czytamy o tym w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, od 20 wersetu. Chciałbym, żebyśmy otworzyli nasze Biblię i spojrzeli, co apostoł Paweł tam mówi. A mówi tak. Wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, drugie pospolitych. Jeśli wtedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. I później zaraz apostoł Paweł dodaje: młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Czy miłe jest Panu naczynie do celów zaszczytnych? Myślę, żeby się ucieszył, jeżeli jest to doprowadzony do końca proces uświęcenia w moim i w Twoim życiu. No a słuchajcie, a co z perfumami? Pryskają się w niebie czy nie? Perfumy. Wiecie, jest historia, którą opisuje ewangelista Marek w 14 rozdziale, iż pewna kobieta ze względu na pogrzeb Jezusa wylała na niego zawartość całego flakonu perfum, którego wartość wynosiła roczne dochody. Chciałbym, żebyście pomyśleli o tym, czy kiedykolwiek otrzymaliście w prezencie perfumy, które kosztowały roczną pensję. Prezent godny króla, prawda? Pod warunkiem, że jest to miłe, że jest to poznanie Jezusa Chrystusa miłe Ojcu i dotykające, inspirujące innych ludzi. I mowa o tym jest w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, gdzie apostoł Paweł pisze takie słowa. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu, a do tego któż jest zdolny. I to, co tutaj pisze apostoł Paweł, to mówi o poznaniu Jezusa Chrystusa, które jest miłe Bogu i ma wpływ na innych ludzi. Bo wiecie, czasami pobożność niestety rozczarowuje ludzi, którzy patrzą na nas. I nie dlatego, że drażni ich to, iż mówimy o grzechu, a dlatego, że nasza postawa jest po prostu gorsząca. Ale jeżeli twoje poznanie Jezusa Chrystusa jest rzeczywiście miłe Bogu, to ma wpływ na ludzi. Tak, dla jednych to może być zapach, który nie będzie im pasował. Ale dla drugich będzie to zapach, który zostanie im tak mocno w pamięci, że będą go szukali, aby go kupić i aby go posiąść. Czy flakon perfum, takich drogocennych, żadnej podróbki, sprawiłby radość Jezusowi? Tak. Jeżeli byłoby to poznanie Jezusa, miłe Ojcu i przemieniające innych ludzi. Słuchajcie, a co z czaszą pełną kadzidła? Jak myślicie? Robi to wrażenie na Jezusie? Robi to wrażenie na niebie? Słuchajcie, czytamy, że tak. Pod warunkiem, że są to wartościowe i pełne ducha modlitwy. Ponieważ Słowo Boże mówi o tym, że wszystkie one są gromadzone. A więc owocne życie modlitewne. Świadome życie modlitewne. Bój modlitewny toczony każdego dnia wytrwale. O tak, jeżeli przyniósłbyś to Bogu, przyniósłbyś to Jezusowi na Jego urodziny, to z pewnością sprawiłoby Mu radość. W Księdze Apokalipsy w rozdziale 5 czytamy, a gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę, złotą czaszę pełną wonności, a są to modlitwy świętych. Modlitwy świętych, ludzi wiary. Tych, którzy trwają w Bogu, którzy są połączeni tym bezpośrednim łączem z Nim, współdziałają z Nim. Panie, niech się stanie Twoja wola jak w niebie, tak i na ziemi. I walczą o to. Czy Jezusowi sprawiłaby radość czasza pełna wonności, czyli kadzidła? Tak, jeżeli jest to owocne życie modlitewne chrześcijanina. A słuchajcie, a czy Jezusowi sprawiłoby sprawiłaby radość jarzmo. A pod warunkiem, że jest miłe i lekkie. Zgodzicie się? Wiecie, Pan Jezus jako cieśla prawdopodobnie mógł wytwarzać jarzma. Jarzmo służyło do zaprzęgania zwierząt pociągowych, aby móc na przykład orać pole lub je bronować. I Pan Jezus powiedział taką rzecz. Jarzmo moje jest, ma dwie cechy. Jest miłe i jest lekkie. Czyli Pan Jezus chętnie przyjąłby z naszych rąk jarzmo, które nosi ślady używania, pasuje do nas, a jednak nie pozostawiło, słuchajcie, żadnych ugnieceń, ran, odcisków. I to jest obraz posłusznego życia oddanego w służbę, które oparte jest na łasce. Bo człowiek wierzący, wiecie, może robić wiele rzeczy niezgodnie ze swoim powołaniem, nie oczekując Bożego błogosławieństwa i wsparcia. I wiecie, może nieść takie jarzmo, które nie jest jarzmem Jezusa, które powoduje odciski, które sprawia, że człowiek nabiera wady postawy. I mówi, jak to możliwe? Jestem chrześcijaninem, służę Bogu, a takie rzeczy dzieją się z moim życiem. A jest pytanie, czy nosisz na sobie jarzmo Jezusa Chrystusa? Czy rzeczywiście pozwoliłeś Mu się prowadzić? I czy rzeczywiście służysz Mu, oczekując działania Jego łaski w swoim życiu i tego, aby ta łaska przejawiała się przez Ciebie? Pan Jezus powiedział takie słowa w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Czy życie z Jezusem Chrystusem prowadzi cię do pokoju? Czy Jezusowi sprawiłoby radość jarzmo? Tak. Pod warunkiem, że jest lekkie i miłe. Drodzy, a czy Jezusowi sprawiłaby radość wiara cenniejsza od złota? A co to jest za wiara? To jest zaufanie Bogu pomimo okoliczności tak zniechęcających i tak wykańczających człowieka, że mógłby zadać, może zadawał Bogu nieraz pytanie, Boże, jaki sens mają te rzeczy w moim życiu? Nie znam odpowiedzi, ale wyznaję, jesteś dobry, jesteś wierny, wiesz, co robisz i ufam, że przyniesie to dobry owoc. Wiara cenniejsza od złota. Z całą pewnością sprawiłaby radość Jezusowi, bo jest to wiara, która została wypróbowana w tyglu doświadczeń i nie załamała się, ale stała się czysta. Jak najwyższej próby złoto. No, słuchajcie, czytamy w Słowie Bożym, że Jezus dowodzi zastępami anielskimi. Więc moje pytanie jest, czy sprawiłaby mu radość zbroja Boża? Czy on jako zbawiciel, jako ten, który toczy bój, ucieszyłby się ze zbroi Bożej? Myślę, że tak. I jeszcze tym bardziej, jeżeli nosi ona ślady użytkowania. Jest dowodem tego, że ten, kto ją nosił, toczył bój. Bój o Boże wartości, o wiarę i ostał się w nich. Pomimo, że cały świat szedł w drugą stronę, on ten napór wytrzymał, nie uległ im, nie ugiął się. I pozostał sprawiedliwy według kryteriów Pisma Świętego. Cała ta zbroja, wiecie, już pogięta, nosząca ślady bitwy. Złożyć taką zbroję na ręce Jezusa i powiedzieć: Panie, walczyłem w niej codziennie i ostałem się. Apostoł Paweł powiedział: dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu zły i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, obuwszy nogi w gotowość zwiastowania Ewangelii, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże, abyście dokonawszy wszystkiego ostali się. Słuchajcie, świat chce nas zmienić. Chce rozcieńczyć Ewangelię. I powiedzieć, że nie trzeba być tak radykalnym dla Jezusa, jak mówi Słowo Boże. Że to dobre normy na 2000 lat temu. Toczymy bój o to. Każdego dnia. Aby ostać się niezmienionymi przez świat. Takimi, jakimi uczynił nas Jezus. Słuchajcie, czy na Jezusie zrobią wrażenie pomnożone talenty? Pomnożone talenty. I z tyłu mamy przypowieść o talentach. O tym słudze, który otrzymał 5 talenty, o tym słudze, który otrzymał 2 talenty i o tym, który otrzymał 1 talent. I jak mówiliśmy, słuchajcie, nie możemy stanąć przed Jezusem, nie pomnożywszy tego, co zostało w nasze życie włożone. Jest tam powiedziane w tej przypowieści, że Pan obdarował zgodnie z uzdolnieniem. I jest to obraz życia zgodnego z powołaniem, świadomego chrześcijańskiego życia, kiedy przynosimy Bogu owoce wynikające z realizacji tego powołania. To są właśnie pomnożone talenty. Otrzymałeś taką wartość, ale przyniosłeś Bogu pomnożoną. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że pierwszy, który otrzymał 5 talentów, to było 175 kg złota. Licząc tylko tak, wiecie, bezpośrednio, ile dzisiaj kosztuje kilogram złota, to było 26,5 miliona złotych. Taką kwotę otrzymał do obrotu. A drugi, który otrzymał 2 talenty zgodnie z uzdolnieniem, otrzymał przeszło 10 milionów złotych. A ten, co otrzymał najmniej, wcale nie otrzymał mało, bo otrzymał ponad 5 milionów. I wiecie, po prostu nie możemy przyjść do Jezusa z tą samą kwotą. On mówi: włożyłem taką wartość w Twoje życie, jak to pomnożyłeś. Jak to pomnożyłeś? Czy Jezusowi sprawi przyjemność, radość, pomnożone talenty? Tak, pod warunkiem, że jest to wartościowe, chrześcijańskie życie zgodne z powołaniem. Słuchajcie, zawsze wielcy królowie budowali. Prawda? I Jezus też buduje. Kościół. Czy sprawi mu radość budowla ze złota, ze srebra i drogich kamieni? A może drewniana chatka, co? Tutaj jest mowa o tym, że Jezusowi sprawia radość dobre gatunkowo chrześcijańskie życie i służba. Dobre jakościowo, gatunkowo. Chrześcijanin nie może, słuchajcie, po prostu służyć Bogu. A jakkolwiek. Jest takie zdanie w Słowie Bożym: przeklęty ten, kto czyni swoją służbę niedbale. I w Słowie Bożym czytamy takie słowa: według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy, wszyscy jak tu jesteśmy, niech baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Chciałbyś, żeby to dzieło, które czynisz dzisiaj w swoim życiu w Kościele, na chwałę Panu po prostu spłonęło i nic po nim nie zostało, jest, żeby uznał, to nie miało wartości, kochany. No ja bym nie chciał. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. A więc jaką jakość, jaka grupa złota ma twoja służba, twoje chrześcijańskie życie, to, co robiliśmy dla Boga. I w końcu, jak myślicie, czy Jezusowi sprawiłaby radość korona? Nie wiem, czy wiecie, ile ważyła korona Milkona, którą zdobył Dawid. Ponad 30 kilo. I założył ją na głowę. Zatrzymał ją dla siebie. A w Apokalipsie, w 4:10, czytamy takie słowa. Upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, co przyjąć, kiedy składają korony? Chwałę, cześć i moc. Ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. A więc Jezus z pewnością cieszy się z korony, jeżeli jest to tym, czym stałeś się i co uczyniłeś, czego dokonałeś przez wiarę w Jezusa Chrystusa. To z całą pewnością przyniesie mu wielką radość. Powiedzieliśmy tylko o 11 rzeczach. Chciałbym zachęcić nas dzisiaj do tego, byśmy po prostu w domach pomyśleli, co chciałbym ofiarować Jezusowi. Co sprawiłoby mu radość? Co byłoby na miarę króla? Może przemieniony charakter? A może życie wypełnione sprawiedliwymi uczynkami świętych? A może ukończony z powodzeniem proces uświęcenia? Teraz może jesteś w trakcie i mówisz, czy to się może zmienić? A może poznanie Jezusa miłe Bogu i przemieniające innych? A może wartościowe życie modlitewne? A może świadectwo życia wiary, posłuszeństwa i oddania Jezusowi? Wiarę, która sprawdza się w doświadczeniu, sprawdziła się. Świadectwo walki o wiarę i biblijne wartości. Cenne chrześcijańskie życie zgodne z powołaniem. Cenna służba. To, kim się stałem i co osiągnąłem przez wiarę w Jezusa. To tylko 11 propozycji tego, co moglibyśmy złożyć przed Jezusem. Wszak wszystko to mamy dzięki Niemu. Ale posłuchajcie, jakie to jest. Przypominam sobie ilustrację, którą opowiedział nam Paul o szafarstwie. Pamiętacie, że Bóg nam coś powierzył. I my na ten czas po prostu o to dbamy. Użyczamy, aby przynieść Jezusowi we właściwym stanie piękne, które byłoby godne króla. A ty co podarowałbyś Jezusowi na urodziny? Amen.